Chwała Bogu, bracia i siostry. Na początek mam takie pytanie do wszystkich na rozgrzewkę. Przemyślcie to dobrze. Czy można robić w czwartek o 18 coś lepszego, niż być tu na tym miejscu, zgromadzeni wspólnie i razem wielbić i chwalić Pana? Myślę, że nie do końca. Dziękuję grupie uwielbiającej, dlatego że sam nie mogę sobie wyobrazić lepszego wstępu do usługi. I tak, otwórzmy na sam początek Psalm 50. Psalm 50 i to będzie werset 14 i 15. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Na pewno pamiętacie ten werset i to słowo z niedzieli, bo w niedzielę właśnie tym słowem posłużył się między innymi pastor. Jest to słowo dla mnie szczególne, bo ja dzisiaj zacznę od krótkiego świadectwa, a jest szczególne dlatego, że biło mnie po moim sercu przez 2 czy 3 dni. I świadectwo jest następujące. W niedzielę była Wieczerza Pańska, to był dla nas szczególny czas, bo mogliśmy wspominać i na nowo przeżywać śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Dla mnie był to naprawdę szczególny czas, bo ja wcześniej czułem się duchowo słaby. I kiedy przyszedłem na tą Wieczerzę Pańską, właśnie pastor czytał Psalm 50, werset 14 i 15. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Chcę powiedzieć właściwie dzisiaj o tym, jak w swoim chrześcijańskim życiu, czy w swojej codzienności można po pierwsze trochę z toru zboczyć, ale po drugie wejść na niego z powrotem. I chcę powiedzieć o właściwie, tak naprawdę, o zaniedbaniu relacji. Ale zaniedbaniu relacji z Bogiem. I o tym, co się dzieje, kiedy my to robimy, kiedy zaniedbujemy tą relację z Bogiem. Co się dzieje w naszym wnętrzu. Kto to powoduje. No i dlaczego temu ulegamy. I wcześniej, zanim ta niedziela nastąpiła, zanim to wszystko się zdarzyło, był taki czas w mojej pracy, że miałem bardzo duży nawał pracy. Dodatkowo mieliśmy z moim szefem taki plan, żeby trochę rozszerzyć dotarcie do klientów poprzez internet. I to się udało, bo założyliśmy konto facebookowe, założyliśmy swoje konto na YouTubie, na którym mamy filmy z pracy naszych maszyn. I ja byłem odpowiedzialny za to, żeby opiekować się stroną YouTube'ową, żeby wrzucać tam filmy, dodawać filmy i docierać do coraz szerszego grona klientów, najkrócej rzecz biorąc. I żeby nie obwijać w bawełnę, zacząłem wykonywać to zadanie, czyli jeździłem do swoich klientów, z którymi mam jakieś tam handlowe układy albo z którym sprzedałem jakieś maszyny, kręciłem te filmy, później przyjeżdżałem do domu, zgrywałem je na komputer, obrabiałem i były wstawiane na witrynę internetową. No i taki stan trwał jakieś 2-3 tygodnie. Bardzo mocno absorbowało to mój czas. Do tego stopnia, że zaniedbałem tą relację z Bogiem. Zaniedbałem ją w taki sposób, że nie czytałem Słowa Bożego. i nie modliłem się. Pastor mówi, spróbuj kiedyś nie modlić się 2-3 tygodnie i nie czytać Słowa Bożego, to zobaczysz, co będzie. Pastorze, ja wtedy tak sobie myślałem, ale to jest prawda. Spróbuj nie czytać Słowa Bożego przez 2 tygodnie albo nie modlić się i zobaczysz, co będzie. To stał się na krótką chwilę mój Bożek. Dlatego, że ja spędzałem z nim więcej czasu, niż spędzałem z Bogiem. Dlatego, że spędzałem czas z komputerem, a nie z Biblią. Dlatego, że klikałem na myszce i na klawiaturze, a nie zajmowałem się tym, co zbawia i tym, co naprawdę ma znaczenie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydawało mi się, że robię słusznie. Bo spełniam jakieś założenia i spełniam jakieś ustalenia, które dokonałem z moim pracodawcą. I wydawało mi się, że robiłem słusznie i w ten sposób zostałem zwiedziony. Czy zdajesz sobie sprawę dzisiaj z tego, bracie i siostro, że każdego dnia, każdej nocy, każdej godziny i każdej minuty na twoje serce i na twoją duszę czyhają siły, które za wszelką cenę chcą cię odwieść od Królestwa Bożego? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to są siły, które nie mają norm moralnych? To nie są dżentelmeni. I nie będą czekali albo pukali do ciebie, czy już jest na to czas, czy nie. Tylko przyjdą do ciebie właśnie wtedy, kiedy najmniej się ich spodziewasz. I taki stan u mnie trwał przez 2 tygodnie. Ja zajmowałem się tym, obrabiałem te filmy, wrzucałem je do sieci, siedziałem czasami po nocach, bo to bardzo długo trwa, obrobienie dużych plików graficznych. Wstawałem rano niewyspany i w sumie ta moja praca była coraz mniej efektywna, bo coraz więcej czasu poświęcałem czemuś, co nie przynosiło mi jakichś tam wymiernych korzyści czy efektów. I do czego zmierzam? Do tego, że to było zaplanowane działanie nieprzyjaciela, którego ja na czas nie rozpoznałem. Bo nieprzyjaciel ma bardzo prostą taktykę. On przychodzi codziennie do każdego z nas i podszeptuje nam i podsuwa różne rzeczy. I my, będąc ludźmi wolnymi, mamy zawsze wybór. Możemy za nimi pójść albo im się przeciwstawić. Błąd w moim przypadku był taki, że zawczasu nie zauważyłem tego bożka, który do mnie przyszedł i nie odprawiłem go z kwitkiem. Tylko uchyliłem drzwi. I on już nie zapukał, tylko po prostu wlazł. Tak naprawdę, jak patrzę sobie wstecz na to, to miałem wytłumaczenie. Nawał pracy, sprawy zawodowe, długie godziny spędzone przed komputerem, robię coś, co służy mi i mojej rodzinie. Ale co się stało? Moja córka zachorowała w tym samym czasie. Wiecie dlaczego? Bo okazało się, że z mojej rodziny 3-osobowej to ja stałem się najsłabszym ogniwem. Wiecie, że jest w Biblii napisane, że ojciec jest głową rodziny. Jak nieprzyjaciel uderzy ojca, to nie tylko sam ojciec cierpi, ale cała rodzina. I jest odpowiedzialnością mężczyzny w domu, żeby nieprzyjacielowi i takim rzeczom dawać odpór. Jest odpowiedzialnością mężczyzny. Mężczyzna jest głową rodziny i mężczyzna dba o rodzinę. I co najlepsze, kiedy mężczyzna okazuje się tym najsłabszym ogniwem, to nie tylko później mężczyzna jest kuszony, ale też żona. I są siły, które przychodzą do ciebie, bracie, i do ciebie, siostro. I mają ze sobą zmowę i współdziałają tak, żeby zasiać ferment i spowodować zepsucie. Zrobić zamieszanie i spowodować, żeby nie było jedności, szczerości i prostoty. I tak się też stało. Tak się też stało, że tej szczerości przez jakiś czas nie było. I pastor powiedział, spróbuj przez 2 tygodnie się nie modlić. Skutki były opłakane, ale chcę wam powiedzieć właśnie o tym, jak od tej ścieżki się odchodzi, ale jak też się na nią wraca. Słowo Boże mówi, Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, a w innym miejscu jest napisane, prawda was wyswobodzi. Kiedy prawda jest wyznawana przez nas, kiedy są wyznawane przez nas nieporozumienia, które powstają, prawda nas wyswobadza. I okazuje się, że prawda oczyszcza całą sytuację. U mnie było coś takiego, że miałem bożka zamiast Biblii. Przez jakiś czas. I mocno to odczułem duchowo. Przyszedłem do pastora w tą niedzielę właśnie, kiedy była ta Wieczerza Pańska i mówię do pastora, pastorze, pastor pamięta tą rozmowę, mówię, pastorze, czuję się tak, jakby całe piekło na mnie wlazło. I czuję się duchowo skrępowany i nie mogę nic zrobić. Bo czułem się mniej więcej tak, na pewno każdy z was widział mecz futbolu amerykańskiego albo rugbystów. Polega to na tym, że piłka leci przez boisko, zawodnik ją łapie, biegnie przez boisko i rozpycha się barkami i odpycha i odrzuca innych zawodników. Ale kiedy zawodnikom na przykład uda się tego gracza podciąć, to wszyscy się na niego rzucają. W 5, 6, czasem 10 i taka fura na nim leży, a on tam pod spodem tylko klepie, żeby sędzia gwiznął. I ja się właśnie tak czułem. Że leżę na dole z tą piłką i już tam klepie, że już pauza, już starczy. Przyszedłem do pastora z tą sprawą, a pastor mówi do mnie taką rzecz. Kiedyś byłem na konferencji i był ewangelista, taki dość znany, który opowiadał też o swoich przeżyciach, miał bardzo podobne i później odebrał poznanie od Boga i wizję. I Bóg mu powiedział, wiesz, chciałem cię takiego widzieć. Chciałem cię takiego widzieć. Właśnie, jak tak leżysz już pod tą furą tych innych grubasów, którzy leżą na tobie i nie możesz podnieść ręki i czekasz tylko, aż sędzia gwizdnie. Chciałem cię takiego widzieć. Chciałem cię takiego widzieć, dlatego, żebyś pozwolił mi się prowadzić. Żebyś pozwolił mi się prowadzić. Żebyś uznał, że tylko we mnie jest droga. Mówię o tym dlatego, że kiedy mój taki nędzny duchowy okres trwał, to mi się wydawało, że może mam gorszy dzień, a może, nie wiem, jest niższe ciśnienie, a może jutro będzie padać i tak dalej. A nie widziałem tej przyczyny w siłach zła i nie widziałem ratunku w Bogu. I właściwie to jest to, o czym najbardziej chcę powiedzieć. Jako chrześcijanin ewangelicznie wierzący, ochrzczony, zaskoczyło mnie samego, że tak bardzo odsunąłem wizję tego, że może mogą jakieś siły nieczyste chcieć opanować moje życie. A tak się właśnie stało. I teraz powrót na tą ścieżkę Pana. Właśnie wtedy, kiedy byłem na tym nabożeństwie, był ten psalm 50 i było i wzywaj do mnie, wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. I modliłem się do Pana jako ten leżący z tą piłką. Modliłem się i powiedziałem, Panie, wybaw mnie, bo ja już nie mogę wstać. I zawołałem tak kilka razy, Panie, wybaw mnie, bo ja już nie mogę wstać. I stał się Boży cud, bo Bóg tak robi. On mnie właśnie wybawił. A wybawił mnie w taki sposób, że kiedy przyjąłem Wieczerzę Pańską i poszedłem do swojego domu, i kiedy wszystko zaczęło iść tak po Bożemu, jak powinno, to wtedy nagle w moim życiu stało się po prostu jaśniej. Stało się prościej. Stało się to jasne i stało się klarowne. I kompletnym przypadkiem, bo w moim domu są różne książki, taka jest biblioteczka u nas w mieszkaniu, I w tej biblioteczce na półce stała dobre półtora roku pewna książka. To była książka o tym, jak siły zła działają na ludzi. I ja tak po nią chwyciłem i zacząłem ją czytać. I wszystko zaczęło mi się zgadzać, że to było po prostu to, że była słabość, były otwarte drzwi, duch w las, zaczął podpowiadać i zaczął mnie przywodzić. W futbolu amerykańskim właśnie tak jest, że kiedy biegniesz przez to boisko z tą piłką i kiedy masz już wizję, dokąd chcesz dobiec, to nadlatują do ciebie inni zawodnicy, którzy chcą za wszelką cenę odebrać ci piłkę i wytrącić cię z równowagi. Jedni cię podcinają i nie postępują po dżentelmeńsku. Drudzy cię popychają, inni jakby mogli, to by cię opluli. Takie są zasady gry. Chodzi tylko o to, żeby zawodnika, który biegnie, wytrącić z równowagi. Żeby ta droga, którą on sobie obrał i ten cel, który widzi, żeby do niego po prostu nie dotarł. I wtedy zawodnik pada i wszyscy się na niego rzucają. Tak to wygląda. Takie miałem poczucie, że piekło na mnie napadło, ale powrót okazał się bardzo prosty. Wystarczyło do Boga zawołać. Bóg chciał mnie takiego widzieć i Bóg chciał, żebym tylko w Nim widział wybawienie z tej sytuacji. On chciał, żebym tylko w Nim widział wyjście z tego. On chciał, żeby z tego tylko, żebym tylko w tym widział ratunek. I chcę powiedzieć też dzisiaj o tym, że kiedy powróciłem do starych zwyczajów, do czytania Biblii i do modlitwy, to nagle sprawy zaczęły się układać bardzo, powiedziałbym, gładko. Bo nagle okazało się, że jest ktoś w naszej firmie, kto może przejąć te moje obowiązki i ja już tego nie muszę robić, co uznałem za wielką ulgę. Okazało się, że jest ktoś, kto może zająć się tym drugim kontem facebookowym. Ja dzisiaj już tego nie robię. I też postrzegam to jako Boży plan i Boże błogosławieństwo dla mojego życia. Bóg działa w życiu moim, w życiu twoim, każdego dnia. Kiedy wezwiesz Jego imienia, kiedy leżysz już na łopatkach i nie masz już żadnego pomysłu na to, jak wyrwać się ze swoich tarapatów, po prostu wezwij imienia Pana. Po prostu wezwij imienia Pana. Padnie na kolana i wezwij imienia Pana. A On nie zawodzi, bo jest napisane, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Możemy uwielbiać Pana chociażby przez to, że dzielimy się tym, co przeżywamy z Bogiem, z innymi ludźmi, dla wspólnego zbudowania. Mówiłem też o tym, że ojciec jako głowa rodziny jest odpowiedzialny za to, żeby stawiać opór wobec wroga, czy wobec sił, które przychodzą na człowieka. Tak też było w moim przypadku. W tym krótkim okresie Ala zachorowała i później wyzdrowiała. Zachorowała i wyzdrowiała. Tak się jakoś dziwnie zbiegło w czasie. I mężczyzna ma szczególną rangę nadaną przez Boga w rodzinie i szczególną pozycję. Nie pozycję władzy, siły i przemocy, ale pozycję nadaną z ręki Bożej w sensie miłowania Boga w pierwszej kolejności, a później swojej rodziny. I mężczyzna jako głowa rodziny ma za zadanie chronić rodzinę przed atakami wroga i dawanie mu odporu. Dlatego, że tak naprawdę za to moje zaniedbanie zapłaciłem nie tylko ja sam, ale też moje dziecko. I w Starym Testamencie mamy tego przykłady. Dajmy na to. Macie króla Salomona, którego chwała i potęga jest znana wszystkim z ksiąg Starego Testamentu. Wiemy, ile statków tam dziennie do niego przyjeżdżało ze złotem, ze srebrem i z innymi rzeczami, ile cedrów Libanu i tak dalej. Ale też wiemy, jak Salomon skończył. A wiecie, dlaczego tak skończył? Bo ożenił się z kobietami z plemion, z których Bóg zabronił mu się żenić. Jest napisane w prawie mojżeszowym, nie będziesz brał żon z obcych ludów, dlatego że odwrócą cię od Boga twojego do bałwanów, będziesz je czcił po lasach, palił kadzidła po wzgórzach i nie będziesz widział tego, w kim masz nadzieję. I tak się stało z Salomonem. Dlatego mężczyzna ma szczególną rolę w rodzinie. Jest napisane nawet w Biblii, w Starym Testamencie, że zostało poczytane Salomonowi za niesprawiedliwość to, że dwa razy Bóg mu się ukazał, a on mimo wszystko odwrócił się od niego i poszedł czcić bałwany. To, co tak naprawdę chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że każdy z nas na swojej ścieżce duchowej przechodzi podobne przeżycia. Z innych powodów, ale strategia złego zawsze jest taka sama. Wprowadzić dezorientację, wprowadzić zatrzymanie rozwoju duchowego. Jego wolą na przykład jest to, i chcę wam powiedzieć też bardzo wyraźnie, że jego celem bardzo szczególnym są kościoły. Nie chodzi mi o budynek, ale chodzi mi o nas ludzi, którzy tutaj wszyscy jesteśmy. Dlatego, że on zrobi wszystko, żebyśmy nie chodzili w mocy, żebyśmy nie postępowali w szczerości, żebyśmy jedni drugich nie wspierali i żebyśmy nie budowali siebie nawzajem. Zrobi wszystko, żebyśmy nie rozwijali się duchowo i żebyśmy przychodząc tu nie doświadczali mocy Bożej. Ja dzisiaj na przykład doświadczałem mocy Bożej i czułem dotyk Boga na sobie, nie wiem jak wy. Ja to czułem bardzo, zresztą wysyp tych modlitw też chyba o tym świadczy, że wszyscy chcieli podzielić się tym, co czują w swoim wnętrzu. I chwała Bogu. I strategią złego zawsze jest to, żeby przyjść, odwrócić uwagę, zmienić tor i odwieść się od tego, co mógłbyś zrobić naprawdę pożytecznego. Odwraca uwagę i powoduje, że jesteś duchowo niewydolny. Dlatego tak często do chrześcijan przychodzą sprawy takie jak nieprzebaczenie czy inne sprawy, które poróżniają ludzi po zborach. Szatan bardzo lubi najpierw powodować czy prowadzić człowieka do upadku, później przychodzić i wzbudzać w nim wyrzuty sumienia. To taka strategia. I chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość. I kończąc, chciałbym tylko nawołać do tego, że jedynym sposobem, który może nas przed tym uchronić, przed tym, żebyśmy byli słabi duchowo, przed tym, żebyśmy od tej drogi nie odchodzili i żebyśmy znowu nie musieli na nią wracać, jest tylko i wyłącznie postne życie i modlitwa. Postne życie. Nie mam na myśli chodzenia w worze pokutnym i sypaniu głowy popiołem, tylko mam na myśli post, o jakim sam Bóg mówi. Post według Boga to jest rozrywanie bezprawnych więzów. Bezprawne więzy tworzą się wtedy, kiedy przychodzi zły i zaczyna związywać człowieka, tak jak u mnie. Związał mnie w taki sposób, że wydawało mi się, że dobrze czynię, że robię coś dla mojego szefa, a w rzeczywistości to były bezprawne więzy, które odbijały się nie tylko na mnie, ale też na mojej rodzinie. Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy Go naśladowali, dlatego że On to robił, dlatego że On dbał o relacje ze swoim Ojcem, wiele godzin spędzał na tym, żeby odbierać Jego Słowo. I dla mnie takim przykładem bardzo jaskrawym jest Jezus dbał o relacje, Jezus był tym, który widział, tym, który czuł i tym, który słyszał. Dlatego w Ewangelii Jana w 5 rozdziale i w wersecie 19 jest napisane: wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Dlatego mówię o tym wersecie, bo zwróćcie uwagę na stwierdzenie tylko to, co widzi. Tylko to, co widzi. Tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Jezus miał tak bliską i niczym niezakłóconą relację z Bogiem, że On widział, co Jego Bóg czyni. Nie wiem, czy to jest dla nas do osiągnięcia na tej ziemi, pastor może wie lepiej, ale On widział, co Bóg czyni. I dalej w wersecie 30 tego samego rozdziału. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. Jezus widział i słyszał. Bo miał relację z Bogiem. I wszystko tak naprawdę wokół tego się kręci. Wokół naszej relacji z Bogiem. Że nie chcemy przeżywać upadków, że nie chcemy przeżywać przez upadki. Czasem Bóg nas kształtuje, często tak jest. Ale jeżeli nie chcemy przeżywać słabości albo inaczej, albo jeżeli nie chcemy dawać przystępu złu, albo jeszcze inaczej, jeżeli chcemy w porę te ataki rozpoznawać, to właśnie post i modlitwa. I tym krótkim słowem chciałem się podzielić z wami, dlatego że Bóg do mnie w ten sposób przemówił. I skoro tak do mnie przemówił, to tak się z wami tym dzielę. I dziękuję za... Amen.